Rozdział drugi. Był kwiecień. Po obiedzie rodzina Ślimaka zaczęła rozchodzić się do swych zajęć. Gospodyni, ścisnąwszy czerwoną chustę na głowie, zarzuciła na siebie płachtę upranej bielizny i pobiegła do rzeki. Za nią poszedł Stasiek, przypatrując się obłokom, które dziś wydawały mu się inne niż wczoraj. Magda Najmitka wzięła się do mycia naczyń po strawie, nucąc coraz głośniej "Oj da da", w miarę oddalania się gospodyni od chaty. Wreszcie Jędrek popchnął Magdę, psa targnął za ogon i przeraźliwie gwiżdżąc poleciał z motyką do sadu kopać krzędy. Ślimak siedział pod piecem. Był to chłop średniego wzrostu, z szeroką piersią i potężnymi ramionami. Miał twarz spokojną, wąsy krótko podcięte, na czole grzywkę, a z tyłu długie włosy spadające aż na kark. W zgrzebnej koszuli czerwieniła mu się pod szyją spinka szklana, oprawna w mosiąc. Łokieć lewej ręki oparł na prawej pięści i palił fajkę. Gdy mu się zaś oczy przymknęły, a głowa zanadto pochyliła naprzód, poprawił się na ławie, oparł łokieć prawej ręki na lewej pięści i znowu palił fajkę. Puszczał siwy dym i drzemał, spluwając niekiedy na środek izby, albo przekładając ręce. Lecz gdy cybuszek zaczął mu skwierczyć jak młody wróbel, uderzył parę razy fajką o ławę dla wysypania popiołu i przetkał ją palcem. Wreszcie podniósł się i ziewając położył fajkę nad kominem. Spojrzał spod oka na Magdę i wzruszył ramionami. Żwawość dziewczyny wyskakującej przy myciu statków budziła w nim politowanie. On by już tak nie wyskoczył, bo on wie, jak ciężą ręce, nogi i głowa, kiedy człowiek dobrze się napracuje. Wzuł grube buty z podkowami. Wziął sztywną sukmanę, przepasał się twardym rzemieniem, na głowę włożył wysoką czapkę z barana i poczuł, że ręce, nogi i cała osoba ciążą mu jeszcze bardziej. Przyszło mu na myśl, że po ogromnej misce krupniku, a drugiej klusków z serem, byłoby stosowniej lec na słomie, aniżeli iść do roboty. Ale przemógł się i powoli wyszedł na podwórko. W tabaczkowej sukmanie i czarnej czapie wyglądał jak niski pień sosnowy, okopcony u wierzchu. Wrota stodoły były otwarte, jakby na przekór wyglądało z nich parę snopów słomy wabiących Ślimaka do drzemki. Ale chłop odwrócił głowę i spojrzał na jedno ze swych wzgórz, gdzie tego ranka zasiał owies. Zdawało mu się, że na zagonach widzi żółte ziarna, bardzo wystraszone i daremnie usiłujące skryć się pod ziemią przed stadem wróbli, które dziobały owies. Zjadły wybyście mnie do szczętu, mruknął Ślimak. Ciężkim krokiem zbliżył się do szopy i wydobył dwie brony. Jakby kraty okienne, najeżone dębowymi palcami, potem wyprowadził ze stajni swoje kasztanki. Jeden ziewał, drugi ruszał wargą i patrzył na Ślimaka przymrużonymi oczyma, mówiąc w duchu: nie wolałbyś, chłopie, sam zdrzemnąć się i nas nie włóczyć po górach? Małoż to nabiegaliśmy się wczoraj? Ślimak na taką radę pokiwał głową. Zaprzągł kasztanki do jednej brony, przyczepił do niej drugą i pojechali zwolna. Minęli zieloną łączkę za stajnią, wdrapali się na popielaty bok wzgórza, wreszcie dosięgli szczytu. Patrząc na nich przez wierzch stajni, zdawało się, że krępy chłop i para kasztanków ze zwieszonymi łbami włóczą się po błękicie niebieskim, 100 kroków tam i 100 kroków na powrót. Ile razy dochodzili granicy zasianego pola, zrywało się przed nimi gniewnie świergocące stado wróbli i jak chmura leciało poza nich na kraniec przeciwny. Czasami siadało z boku, zawsze krzycząc, dziwując się, że Ślimak zasypuje ziemią tyle pięknego ziarna. Głupi chłop, głupi chłop, cóż to za głupi chłop? Wołały wróble. Aha, mruknął Ślimak, wywijając batem. Żebym ja słuchał was, darmozjadów, to i wy zmarnielibyście pod płotem. Oni tu jeszcze będą wydziwiali, próżniaki. Już to wesela nie miał Ślimak przy pracy ani uznania. Nie dość, że wróble z wrzaskiem krytykowały jego robotę, że kasztanki wzgardliwie wywijały mu ogonami pod nosem jeszcze brony. Zamiast iść naprzód, opierały się z całych sił i lada kamyk, lada garstka ziemi na swój sposób stawiały mu przeszkodę. Oto co kilkanaście kroków utykają znudzone kasztanki. A gdy ślimak krzyknie, wiodzie ci, konie wprawdzie ruszą, ale znowu brony buntują ich i w tył ciągną. Gdy zmordowane wysiłkiem puszczą brony, to znów kamienie włażą koniom pod kopyta, a jemu pod nogi, albo zapychają broną zęby, a często i łamią nie jeden. Nawet ziemia stawia mu opór, niewdzięcznica. Od świni gorszaś, oburzył się chłop. Żebym tak świnie skrobał z grzebłem jak ciebie bronami, nie tylko spokojnie by się układała, ale jeszcze chrząknęłaby na podziękowanie, a ty wciąż się jeżysz, jakbym ci robił krzywdę. Za znieważoną ujęło się słońce i rzuciło ogromny snop światła na popielatą rolę, na której tu i ówdzie widniały plamy ciemne albo żółtawe. Oto, patrz, mówiło słońce. Widzisz ten płat czarny? Tak czarne było wzgórze, kiedy twój ojciec siewał na nim pszenicę. A teraz spojrzyj na ten żółty płat. Tu już glina wychyla się spod czarnoziemu i niedługo obsiędzie ci wszystkie grunta. A cóżem ja temu winien? Odparł ślimak. Nie ty żeś winien? Szeptała z kolei ziemia. Sam jadasz 3 razy na dobę, a mnie jak często karmisz? Daj Boże raz na 8 lat. A dużo mi dajesz? Pies by zdechł na takim wikcie. I czego ci żal dla mnie, sieroty? Oto, wstyd powiedzieć, skąpisz mi bydlęcej mierzwy. Skruszony chłop zwiesił głowę. Sam sypiasz, jeżeli cię żona nie spędzi i po 2 razy na dobę. A mnie jaki dajesz wypoczynek? Raz na 10 lat i to jeszcze bydło mnie depcze. Ja mam być z twojego bronowania kontenta? Spróbuj nie dać siana. Nie wyściel obory krową, tylko je skrob szczotą. Czy będziesz miał mleko? Padnie ci stworzenie. Gmina przyszle weterynarza, żeby wybił resztę dobytku i nawet żyd skóry z tego nie kupi. Oj, la Boga, wzdychał chłop, uznając, że ziemia ma rację. Ale pomimo skruchy nikt go nie pożałował w strapieniu. Owszem, chwilami zrywał się wiatr zachodni i zaplątany między zeschłe badyle na miedzy świstał mu w ucho. Nie bój się, dam ja ci, dam. Sprowadzę taki deszcz, taki potop, że resztę czarnoziemu wypłuczę ci na gościniec albo na dworską łąkę, żebyś własnymi zębami bronował i tak jeszcze z roku na rok będziesz miał coraz mniej pociechy. Wszystko wyjałowie. Nie na próżno wiatr groził. Za ojca nieboszczyka, za starego ślimaka zbierano w tym miejscu po 10 korcy pszenicy z morgi. Dziś i za 7 korcy żyta trzeba dziękować Bogu. A co będzie za 2? Za 3 lata? Ot, chłopska dola, mruknął ślimak. Pracuj, pracuj, a zawsze tylko z jednej biedy wleziesz w drugą. Inaczej bym ja gospodarował, żeby tak doczekać jeszcze jednej krowiny i choćby tak tej oto łączki. Wskazał batem na łąkę przy białce. Głupi chłop, cóż to za głupi chłop, świergotały wróble. Patrz, jak glina wypycha ci czarnoziem, pokazywało słońce. Głodzisz mnie, nie dajesz wypoczynku, stękała ziemia. Durny ty, durny, warczały z gniewem zębate, a leniwe brony. Hi, hi, śmiał się wiatr w zeschłych badylach. Od dola, szepnął ślimak, żeby to dziedzic, żeby choć ekonom tak się człeku posponował, jeszcze by żalu nie było, ale nieme stworzenie i to już nie daje ci dobrego słowa. Utopił palce we włosy, aż mu czapka zsunęła się na lewe ucho i wstrzymał konie, chcąc rozejrzeć się i smutne myśli pogubić gdzie na polach. Między chatą i gościńcem Jędrek kopał ziemię mutyką i od czasu do czasu rzucał kamieniami na ptaki albo śpiewał fałszywie. Uch, ja se urżnę krakowiaka z nogi. Pójdą wiechcie z butów, a drzazgi z podłogi. Albo pukał w okno chaty i wrzeszczał na przekór Magdzie. Widzi Bóg, dali Bóg, żem cię nie poznała, bo bym ja ci, Stasiu, otworzyć kazała. A ona mu z izby na tę samą nutę. Chociaż ja uboga, ubogiej matusie, nie będę ci dawała po kątach kębusie. Ślimak odwrócił się ku łące i zobaczył swoją kobietę, jak schylona pod mostem w koszuli i lekkiej spódnicy prała szmaty kijanką, aż echo rozlegało się po dolinie. Na łące był i Stasiek, ale już opuścił matkę i szedł w górę rzeki do jarów. Niekiedy klękał nad brzegiem i oparty na rękach patrzył i patrzył w wodę. Ciekawość, co on tam wypatruje, szepnął chłop z uśmiechem. Stasiek był to jego syn ukochany, a przy tym dziecko osobliwe, które często widywało rzeczy niedostępne dla zwykłego oka. Ślimak wywinął batem i konie ruszyły. Znowu zawarczały brony, wróble znowu furknęły nad głową, wiatr znowu świstał w badylach, ale chłopu już inne myśli zaczęły snuć się po duszy. Ileż ja mam gruntu, medytował. 10 morgów, a w tym łąki ani okrucha. Gdybym obsiewał co rok tylko 6 albo 7 morgów, a resztę ugorował, z czegóż bym wykarmił moją biedotę? A parobek on tyle zjada, co ja i choć kulawy, bierze 15 rubli zasług. Magda mniej zje, ale i tyle robi, co pies napłakał. Całe szczęście, że mnie wołają do dworu, czy jaki Żydzina zgodzi z furmanką, czy kobieta sprzeda masła i jaj, albo wieprz kałtuczy. I co z tego razem? Miłosierdzie boskie, jeżeli schowasz do skrzyni za cały rok 50 rubli. A przecie kiedyśmy się pobrali, i setce nie dziwował się człowiek. Dajże tu ziemi, nawozu, kiedy ci ledwie starczy chleba dla własnej gęby, a siano i owies musisz kupować we dworze. Niechby dworowi przyszła ochota nie sprzedać ci paszy, albo nie zawołać cię do roboty, to co? Choć zdechnij z głodu, a bydło wypędź na rynek. Przecie ja, dumał Ślimak, nie mam tyle gruntu, co Grzyb, albo Łukaszek, albo Sarnecki, to panowie. Jeden ze swoją babą jeździ do kościoła wózkiem, drugi chodzi w kaszkiecie jak bednarz, trzeci co roku chciałby wójta obalić i sam przyczepić się do łańcucha. A ty, człeku, bieduj na 10 morgach i jeszcze ekonomowi kłaniaj się do ziemi, żeby pamiętał o tobie. Niech tam se już idzie, jak szło do tych czasów, zakonkludował chłop. Łatwiej być księdzem na włóce niż dziadem na zagonie. Żebym ja miał więcej bydła i łąkę, to dworu nie prosiłbym o łaskę i koniczyny bym nawet posiał. Na gościńcu za rzeką podniósł się tuman pyłu. Ślimak spostrzegł go i poznał, że ktoś jakby ode dworu jedzie konno do mostu. Była to osobliwa jazda. Tuman kurzu posuwał się naprzód, ale niekiedy i cofał się wstecz nawet na kilkanaście kroków. Czasem tak opadał, że chłopskie oczy mogły dojrzeć konia i jeźdźca. Czasem tak powiększał się i kotłował na gościńcu, jakby zrywała się burza. Ślimak wstrzymał konie, przysłonił oczy ręką i rozmyślał. Osobliwości, jak on jedzie? I kto to? Ni to dziedzic, ni furman, nawet chyba nie katolicka dusza, ale i nie Żyd. Żyda Rychtyk tak wykręca na szkapie jak onego, ale Żyd nie wypuszczałby znowu konia tak śmiało. Musi, że to jakiś nietutejszy albo wariat. Tymczasem jeździec o tyle zbliżył się do mostu, że Ślimak mógł mu się lepiej przypatrzyć. Był to pan szczupły, w jasnym odzieniu jak samitnej dżokejce na głowie. Miał szkła na nosie, w ustach papierosa, a pod pachą szpicrutę. Cugle trzymał w obu pięściach, które mu wciąż skakały między końską szyją i własną brodą. Wykrzywionymi nogami tak mocno obejmował siodło, że spodnie podwinęło mu się do kolan i było widać nad kamaszami bez cholewek białe płótno. Człowiek najmniej obeznany z hipiką mógł zgadnąć, że jeździec po raz pierwszy dosiada konia, a koń po raz pierwszy dźwiga podobnego jeźdźca. Chwilami obaj w pięknej harmonii jechali kłusem. W Wnet jednak wyskakujący na siodle kawalerzysta tracił równowagę, szarpał lejce, a koń, czuły na każde dotknięcie